Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Milena Garcarek, wychowawca, i jest z nami dzisiaj pan Piotr.
Witam, miło mi.
Panie Piotrze, poprosiłam pana o to, żeby pan trochę ze mną porozmawiał, a w zasadzie, żeby pan trochę powiedział słuchaczom o sobie, co się stało, że pan tutaj się znalazł, czym się pan zajmuje podczas pobytu w jednostce, ale przede wszystkim chyba akurat z panem chciałabym się skupić na tym, czym się pan zajmował przed osadzeniem, bo jest to bardzo ciekawe.
Rzecz jest dość skomplikowana, bo mam bardzo skomplikowaną biografię, począwszy od tego, że trudno mi odpowiedzieć na pytanie, skąd jestem, bo urodziłem się w Koszalinie, dzieciństwo wczesne spędziłem w górach, najdłużej później mieszkałem w Poznaniu. Pytanie o to, kim jestem, jest dość trudne, więc ja może powiem, że moją pierwszą tożsamością, tak, karmę się staram, aby była to pierwsza tożsamość, jest tożsamość alkoholika. Jestem alkoholikiem niepijącym nieomal 30 lat. Staram się o tym zawsze pamiętać. Pewnie drugą tożsamością jest to, że jestem poetą, znaczy poeta to też artysta. Tyle mogę o sobie powiedzieć. Jak tutaj wylądowałem w konsekwencji oszustwa, które polegało na tym, że mam nadciśnienie. Mój ojciec był lekarzem, 3 lata temu zmarł, a ja, wykorzystując jego pieczątkę, jego recepty, wypisywałem sobie leki na nadciśnienie z wygodnictwa, ale nie tylko z wygodnictwa, bo od 2002 roku ciąży na mnie wyrok za również oszustwo. To był tak zwany przekręt bankowy. Odsiedziałem tymczasowo aresztowany w Poznaniu 7 miesięcy. Otrzymałem niespodziewanie, ponieważ było to moje pierwsze przestępstwo. Spodziewałem się wyroku w tak zwanych zawiasach. Dostałem karę bezwzględnego pozbawienia wolności 2,5 roku. Od czasu otrzymania wyroku do jego uprawomocnienia wypuszczono mnie na wolność i nie wróciłem do więzienia przez 19 lat. Trudno powiedzieć, że się ukrywałem, ponieważ na dobrą sprawę nie ukrywałem się. Konto na Facebooku i parę innych rzeczy o tym świadczy to, że pod swoim nazwiskiem występowałem w charakterze poety też. Powiem, dlaczego tak się stało. Strasznie dużą traumą było dla mnie to. Te 7 miesięcy okazało się, że miałem wyjątkowego pecha, bo w tym czasie remontowano więzienie w Poznaniu na Młyńskiej. Więzienie było bardzo przepełnione. Przebywałem, można z mojego punktu widzenia powiedzieć, w zupełnie nieludzkich warunkach.
To może dojdźmy do tego etapu właśnie, że jest pan poetą, pisarzem, bo różne rzeczy pan pisze. Może by zaprezentował nam pan swoją twórczość, którą dzieli się pan też z czytelnikami naszej gazetki więziennej, publikując tam właśnie swoją poezję.
3 lata temu zmarł mój ojciec. Wywarło to na mnie bardzo duże wrażenie. Był jedną z najbliższych mi osób i taki wiersz mi się w związku z jego śmiercią napisał. Pożegnanie ojca. Nie byłem na jego pogrzebie. Nie lubił pogrzebów, a ja z wiekiem coraz bardziej upodobniam się do niego. Nie widziałem więc konia, który podszedł do płotu, pod którym go chowano, który zapewne dlatego, że ojciec nawet nie czytał wierszy, a miał to po swojej matce, która nawet nie czytała wierszy, oraz po ojcu, który nawet nie czytał wierszy, podobno nie miał nawet śladów skrzydeł. Nie słyszałem też pożegnania, które wygłosił jego wnuk, a mój syn, który jest sędzią, a które podobno nie brzmiało jak uzasadnienie wyroku. Zapewne dlatego, że profesjonaliści nie mieszają spraw zawodowych z prywatnymi. Ojciec nie wierzył w Boga, być może dlatego, że nie czytał wierszy, a czytał Darwina, De Villa, słowniki Larousa i książki Państwowego Zakładu Wydawnictw Lekarskich. Nie wierzył w cuda, choć udanie przyjął poród na kuchennym stole i udanie przyszył ucho, które pewien góral przyniósł mu własnoręcznie ze swego wesela. Nie wierzył w uzdrowienia, choć uzdrawiał w uzdrowisku. Ojciec nie wierzył w Boga, a chodził do kościoła. Nie wierzył w komunizm, a chodził na pochody. Wątpił w kapitalizm i słuchał Radia Wolna Europa. Nie wierzył, że będzie żył długo. Kiedy skończył 90 lat, postanowił sprawdzić, czy Bóg istnieje. Odszedł podobno z szeroko otwartymi ustami, zapewne ze zdziwienia. Ja z wiekiem coraz bardziej upodobniam się do niego. Stąd zapewne nie wierzę w nieistnienie Boga i mimo, że nie wierzę w Boga chrześcijan, wierzę w Ojcze Nasz.
Na grom, na blask, na deszcz. Wodę podaj mi, kiedy skoczę w ogień i na pustyni w moich powiem, kiedy bez siły padnę na
Jeszcze taki wiersz, podobno jak trwoga to do Boga, no ale tak właśnie mi się tutaj w więzieniu właśnie napisało. Dedykowany wiersz jest Jankowi Stępniowi i Jurkowi Hajdudze. Dodam, że Janek Stępień jest zaciekłym ateistą, a Jurek Hajduga jest księdzem. Obaj są poetami. Kochany, miłością świętego Pawła z hymnu do miłości. Boże wiary, nadziei i miłości. Chrześcijan, muzułmanów, hindusów i setek innych religii i sekt. Panie indiańskich szamanów oraz Buddy, Konfucjusza, świętego Tomasza, Paskala i Nietzschego. Boże Lenina, Stalina, Hitlera, Mao, Pol Pota i ich ofiar. Panie prokuratorów i przestępców, więźniów i strażników więzień, dewotów i ateistów. Boże, nie pozwól mi wątpić w to, że świat jest takim, jakim być powinien. Nie pozwól mi sadowić się na Twoim miejscu. Twój Piotr.
Jak słucham tych wierszy, to mam takie wrażenie, że trochę Pan zaczepia Pana Boga.
Pewnie wszyscy zaczepiamy Pana Boga i pewnie niezależnie od tego, w którego Boga wierzymy, to zawsze wierzymy w Boga jakoś tam swojego. Mój Bóg niewiele ma wspólnego z wszelkimi religiami, bo ja wiem, czy ja go zaczepiam. Staram się z nim mieć jak najlepszy kontakt.
Jak najlepszy kontakt z Bogiem, a na wolności jak najlepszy kontakt z kim?
Dosyć dziwny jest ten mój świat w ostatnim czasie. Z powodów materialnych wyprowadziłem się z Poznania, gdzie miałem przyjaciół, głównie w środowisku artystycznym. Przeprowadziłem się do Jarocina i właściwie przeprowadziłem się na Facebooka, gdzie mam 4000 przyjaciół, też w dużej części artystów najróżniejszego rodzaju. Najwięcej jest wśród nich poetów, ale są też i plastycy, duża ilość aktorów, reżyserzy. No tak się przeprowadziłem.
Jak pan powiedział, że to są przyjaciele z Facebooka, to aż się nasuwa pytanie, Czy to są realni przyjaciele też, czy tylko tacy właśnie, że zna ich pan z Facebooka?
Są to przyjaciele jak najbardziej realni. Powiem tak, przez 2 lata byłem z kobietą, nawiasem mówiąc, doktorem filozofii, którą poznałem na Facebooku. Powiem więcej, choć pewnie mi ktoś tu zarzuci, że to jakieś oszustwo. Moim zdaniem nie, że są to przyjaciele, którzy również mi pomagali, bywało materialnie. Bywało, że z wzajemnością zresztą. Myślę, że ja w ogóle nie wierzę w coś takiego jak wirtualna znajomość. W końcu wymieniamy się niewirtualnymi. Myśli z myślą można też zarzucić wirtualność. One są realne. Ja nie wiem, czy nie bardziej realne od świata realnego.
Ma pan taką duszę filozofującą i tak bardziej pan stąpa po ziemi realnie, czy bardziej pan filozofuje?
Człowiek żyje w różnych wymiarach. Realnie żyję. I realnie jestem w więzieniu w konsekwencji realnych wydarzeń, a że za tym się... Na pewno mam refleksyjną naturę i na pewno ciągle buduję swój światopogląd, bo to się w czasie zmienia i pewnie w jakiś sposób tam filozofuję. A czy ja się filozofią nigdy nie zajmowałem. Co prawda wiele osób uważa, że to, co piszę, ma jakiś tam podtekst filozoficzny. Pewnie tak.
Czy taka natura artystyczna pomaga w byciu w więzieniu, czy przeszkadza, czy to nie ma większego znaczenia, jaką się ma naturę, jaki się ma charakter?
Myślę, że i pomaga, i przeszkadza. Znaczy to, czego mi najbardziej w więzieniu brakuje, to... No ja jestem samotnikiem. Piszę wyłącznie, znaczy kiedyś pisałem wyłącznie w samotności, wręcz przeszkadzała mi obecność kogokolwiek w pomieszczeniu, w którym byłem. No i dzięki temu przeszkadza mi pobyt w więzieniu, bo brakuje mi takiej intymności. A czy pomaga? Pewnie pomaga, bo mogę też próbować uciekać od... Myśl jest wolna, o tak powiem, i czuję się w tym momencie, kiedy piszę, czy kiedy czytam, bo bardzo dużo tutaj przeczytałem, bodaj ze 30 książek w ciągu 2 miesięcy, zresztą na kilka bardzo wartościowych tutaj się natknąłem w bardzo zróżnicowanej bibliotece.
Pan żałuje w swoim życiu, a z czego jest pan dumny?
Powiem tak, staram się nie żałować, bo to nie ma sensu. Przeszłość nie wróci, jeśli to można z niej wyciągać jakieś wnioski. Żałowanie, na przykład w moim wypadku, stało się tak paradoksalnie, że najgorsze, jak mi się w pierwszym momencie wydawało, chwile w moim życiu się okazywały w konsekwencji najlepszymi. A te najlepsze, najgorszymi, znaczy powiem konkretnie, kiedyś próbowano mnie zabić i wspominałem to jak koszmar w pierwszym momencie i przez pierwszy okres. Później się okazało, że to była być może najszczęśliwsza chwila w moim życiu, bo przestałem pić w konsekwencji tego. Natomiast ta kiedyś wydawała mi się najszczęśliwsza, kiedy wygrałem bardzo dużo pieniędzy. Jestem, nawiasem mówiąc, uzależniony też od hazardu. Mówię, że jestem uzależniony, tak samo jak zawsze mówię, że jestem uzależniony od alkoholu, ponieważ to są rzeczy nieuleczalne. Jedyną metodą na powstrzymanie choroby jest po prostu nie granie i nie picie. Także w zasadzie nie żałuję niczego. Staram się z przeszłości wyciągać tylko wnioski, a dumny też się staram nie być. W Desideracie jest taki fragment, żeby nie porównywać się z innymi ludźmi, ponieważ można się stać właśnie dumnym lub skorzkniałym, a ja staram się nie być ani dumnym, ani skorzkniałym.
Dziękuję panie Piotrze za udzielenie wywiadu. Myślę, że jest pan taką osobą, z którą moglibyśmy godzinami rozmawiać i słuchać pana. Tym bardziej, że cały czas pan pisze, mimo że pewnie warunki nie do końca sprzyjają, chociaż tak jak pan mówi, potrafi pan być w więzieniu też wolny myślami, twórczością swoją. Życzę panu wolności, tak jak każdemu tutaj z osadzonych, i tego, żeby pan zawsze był dumny.
Dziękuję bardzo.
Panie Tomaszu, lat 42. Co człowiek w pana wieku, czyli no już dojrzałym, albo... No właśnie, jak to jest z tymi mężczyznami? Mówi się, że...
Oni nigdy nie dorośleją. A na pewno wiek 18 lat to nie jest wiek, którym mężczyzna osiąga taką psychiczną pełnoletność.
No ale taką dowodową ma pan pełnoletność już dawno.
Tak.
No i właśnie, co pan robi w więzieniu?
To jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Zaczęło się 3-4 lata temu. Na pewno nie było to zaplanowane. Powodem tego na pewno był brak szczerości i popadnięcie w notoryczne kłamstwa. Kłamstwa w stosunku najbliższych, a szczególnie do żony.
No tak, ale za kłamstwo nie przychodzi się siedzieć.
Tak, ale gdyby się o tych kłamstwach, te kłamstwa się przełamało, powiedziała się jakaś sytuacja, na pewno ze wsparciem rodziny bym nie doprowadził do tego, do tej sytuacji, która sprawia, że tu jestem.
A tak bardziej konkretnie?
Problemy finansowe. Problemy finansowe, które starałem się tuszować przed wszystkimi w koło, wiedząc, że rozwiążę je pod warunkiem, że zdarzy się cud, a ten cud się nie zdarzył. Naprawdę liczyłem na cud, chociaż tak chyba w głębi serca też liczyłem, że to się tak skończy i dlatego poza karą, która niepotrzebnie mnie spotyka, pewien ciężar z mojego sumienia spadł. Bo taka jest prawda.
Czyli siedzi pan za oszustwo.
Tak. Znaczy siedzę tu za jedno, ale dopuściłem się nadużyć tego typu kilku. Chociaż w tym przypadku mówienie o takim oszustwie jest nie do końca prawdą, ponieważ no było to oszustwo, natomiast robiłem to za wiedzą osoby, która mi pomogła, natomiast wprowadziłem ją w błąd co do moich zamiarów i do mojej sytuacji finansowej. Pod tym względem to jest.
Duży pan wyrok dostał?
Duży. Duży, natomiast duży, półtoraroczny, natomiast no chyba jest to największy mój błąd, jaki w życiu popełniłem, a mianowicie nie pojawiłem się na rozprawie, która miała miejsce w grudniu zeszłego roku. Nie informowałem też o tym mojego mecenasa. Dowiedział się o tym już po fakcie. No powiedział, że to było niewybaczalne. Jak można nie pójść na rozprawę, bo według jego rozeznania dostałbym wyrok w zawiasach z możliwością naprawienia szkody, oczywiście, czego i tak się muszę podjąć po wyjściu stąd. Natomiast problemy, które mnie na wolności spotykały, bo to nie było jeden, dwa problemy, to było ciągłe pasmo problemów i niepowodzeń, było takie, że zaczynałem dzień nie skupiając się na pracy, tylko jak rozmawiać z ludźmi, żeby mi dali jeszcze czas, bo to był taki ciąg. I w tym wszystkim, teraz z perspektywy czasu widzę, że to był błąd cholerny, ale wtedy mi się nie wydało to dziwne. To był 21 grudnia. To było aż...
Ciężko się o tym mówi. Ciężko się wraca do chwil, które spowodowały, że dzisiaj jest się tu, gdzie się jest.
Powód nie pójścia był prozaiczny, były święta i nie chciałem psuć atmosfery. Tylko to... Ale też nie miałem odwagi. Pierwsza rozprawa była w listopadzie, na którą poszedłem. Nie wiedzą o tym, że jest odwołana z powodu pandemii i ona się nie odbywa. I byłem bardzo szczęśliwy, bo byłem tak przerażony tym, co nastąpi, że przyjechała tam córka tej osoby pokrzywdzonej. To był w ogóle znajomy moich rodziców. Ja tą dziewczynę dobrze znam, z dzieciństwa, bo się razem bawiliśmy. I byłem bardzo szczęśliwy, że ta rozprawa się nie odbyła. Wiedząc, że się prędzej czy później odbędzie, no ale tak człowiek jest skonstruowany, jeżeli to niedobre się przesuwa w czasie, no to człowiek się cieszy. I w tym grudniu, nie wiem co ze mną się stało, że nie poszedłem. W grudniu też miałem problemy, te problemy finansowe ciągnęły się od kilku lat. Nie było to spowodowane moimi wydatkami, nie było to spowodowane hazardem, nigdy hazardu nie prowadziłem, nigdy nie piłem alkoholu, nigdy nie było narkotyków. Problemy zaczęły się parę lat temu, odkąd klient mi nie zapłacił większych pieniędzy w momencie, kiedy miałem dużą inwestycję rozpoczętą i musiałem pożyczyć pieniądze od osób, które pożyczają na procent. I tak się mówi, ale to naprawdę jest błędne koło. Bo żeby zapłacić odsetki, trzeba mieć duże pieniądze. Jeżeli to się przesuwa w czasie, pożyczę się na odsetki, generując kolejne długi. Niemniej nie wybielam siebie, bo bardzo źle zrobiłem. Natomiast jedyne, co mnie pociesza, to to, że może tym, że byłem słaby, uległem presji tych ludzi i coraz bardziej się zapożyczałem. Natomiast nigdy nie wykorzystam tych pieniędzy na własne uciechy, na własne słabości. Natomiast no niewątpliwie... Czy żona powiedziała mi parę miłych słów tutaj na spotkaniach, zresztą te spotkania były ciężkie, bo zarówno ona, jak i ja płakaliśmy, że do tego momentu mężem byłem idealnym, ojcem nadal jestem idealny. Tak więc to jest pocieszające, natomiast No muszę ponieść konsekwencje i tyle.
No i tak naprawdę tego małżeństwa, no mimo że żona przychodzi, to tego małżeństwa już w zasadzie nie ma.
Nie ma. Jesteśmy w czerwcu po separacji. Ta separacja była tylko właśnie dlatego, że mecenas, znajomy mojej żony, zasugerował jej, żeby jednak nie od razu nie uderzać w rozwód, tylko zacząć od separacji, bo jednak daje to pewne możliwości. Natomiast przy takim długim wyroku i przy tym, czego się dopuściłem, czyli tym notorycznym kłamstwie, ale tu chcę zaznaczyć, że to było kłamstwo dotyczące tylko kwestii tych finansowych, to nie było kłamstwo dotyczące innych aspektów życia, ciężko będzie. Łączy nas dziecko, które oboje bardzo kochamy. Moja żona jest bardzo dobrą osobą, ona nigdy nie popełniła żadnego błędu, naprawdę nigdy. Jest matką idealną, ja tylko mogę powiedzieć, że byłem ojcem dobrym, chociaż z drugiej strony, który dobry ojciec trafia do więzienia, zostawiając dziecko, prawda? Ale ciężko mi to wytłumaczyć, naprawdę. Byłem pytany zarówno na policji, jak mogłem do tego doprowadzić. Powiedziano mi na policji, że osoba inteligentna mogła się czegoś dopuścić. Z jednej strony komplement, ale komplement z bardzo tragicznymi konsekwencjami, ponieważ faktycznie, gdybym nie umiał rozmawiać z ludźmi, nie miał tego daru przekonywania, może też było to spowodowane tym, że byłem w tak tragicznej sytuacji, że nie obrażałem sobie pozyskać pieniędzy. Miałem już tu groźby pod kątem mnie i mojej rodziny i zrobiłem wszystko, żeby te pieniądze wydobyć. Natomiast bardzo bolące było też to, że po tym, jak to wszystko już się wydało, dochodziło już do takich scen łącznie z przemocą, spotkałem się z moją rodziną, to mam dwóch braci, powiedzieli: Tomasz, czemu to ty nie powiedziałeś? Nie wiem. Ciężko jest mi to wytłumaczyć, nie wiem. Człowiekowi wydawało się, że to jest wstyd, natomiast wstydem jest być w więzieniu teraz, prawda? I pomimo, że my tutaj nie mamy złych warunków, tak? No bo tutaj są warunki dobre do odbywania kary, ale właśnie to, że my tutaj nie mamy żadnych trosk, że tutaj można się spotkać, tym bardziej myśli się o rodzinie. A miał, dwa tygodnie temu miał takie miejsce zdarzenie, które też mnie jeszcze dobiło, ponieważ na spotkaniu z moimi rodzicami dowiedziałem się, że no jest to przykre, ponieważ miałem psa, z którym był ze mną odszczeniak, a to nie był pies, to był członek rodziny i zmarł. Akurat kiedy mi nie było. Może się to wydawać Państwu, że to jest śmieszne, o czym mówię, ale mówię, to był członek rodziny.
Panie Tomaszu, a z jakiego domu Pan pochodzi?
Czyli ja rozumiem, że Pani pyta, czy z domu, dobrego domu, tak? Czy miałem wychowanie? Tak, miałem wszystko. Miałem zapewnione przez mamę, przez tatę wszystko, co możemy mieć. Mam dwóch starszych braci. Jednym słowem, dobry dom. Mieliśmy pełne wychowanie, mieliśmy wszystko, czego chcieliśmy. Mieliśmy miłość, mieliśmy opiekę, mieliśmy dobra materialne, mieliśmy ciekawe dzieciństwo. Braci też mam bardzo fajnych, tym bardziej nie jest komfortową sytuacją, jeżeli dopuści się tego, czego się dopuściłem. I nie można powiedzieć, że jest ktoś, kto ponosi za tą jakąkolwiek odpowiedzialność, bo nie ma takiej osoby.
I nadal może Pan na tą swoją kochającą rodzinę liczyć?
Pewnie tak, natomiast nie do końca. Znaczy ja się nie dziwię, bo o ile na mamę i tatę na pewno mogę, tylko oni ze względu na wiek mają pewne ograniczone możliwości, o tyle bracia, ja nie ukrywam, że bracia wyciągnęli już do mnie rękę, jak byłem na wolności, bracia się troszeczkę do mnie odwrócili. Ale nie mam tego za złe, bo ja może też bym tak zareagował. Bo wiedzą, że skrzywdziłem moją rodzinę, mam tu mam się moją żonę i dziecko, skrzywdziłem rodziców, z którymi mają relacje i z nimi kontaktu nie mam. To nie to, że ten kontakt nie będzie odnowiony, ale z relacji moich rodziców wiem, że są na mnie bardzo źli, a szczególnie jeden z braci jest na mnie bardzo zły. Do tego stopnia, że napisałem oczywiście po trafieniu tutaj do zakładu karnego, najpierw tutaj w Ostrowie Wielkopolskim, napisałem do każdego list, długi list, szczery list. Napisałem również do rodziny, tej najbliższych członków rodziny mojej żony. Te listy stały bez odpowiedzi, natomiast wiem, że otrzymali, ale myślę, że zasługuje na to.
Ale rozumiem, że będzie Pan robił wszystko, co możliwe po wyjściu, żeby nadrobić ten stracony czas i żeby mogli Panu z powrotem zaufać.
Nie ma rzeczy, której bym nie zrobił.
Miałem tu być i miałem tutaj zostać. Zbuduję dom i będę Ciebie kochał. Wszechświaty, gwiazdy, drogi mleczne, nieważne są.
Może Pan jeszcze parę słów powiedzieć o swoim dziecku? To też nie jest łatwy temat. W ogóle widzę, że dzisiaj poruszam dużo takich strun, które
tak, ale to
są trudne.
Fizycznie jestem odporny na ból, ale nie jestem odporny na jakieś cierpienie psychiczne, bo starał się tutaj zająć wszystkim, żeby nie myśleć o tym, komu zostawiłem nowe wolności. Najgorsze są wieczory, jak się idzie spać, bo ta cisza nocna 22 jest bardzo wcześnie, człowiek nie był tego nauczony. Jak się kładzie spać, to te myśli przychodzą, nauczyłem się z tym walczyć, myśląc o czymkolwiek innym, a nawet abstrakcyjnym. Byłem ojcem, który spędzał każdą wolną chwilę z dzieckiem, każdą dosłownie. Robiłem z nią rzeczy, które jak koleżanki w klasie słuchały, to były zdziwione. Brałem ją na przykład w nocy do lasu, jak było teraz we wrześniu, październiku, rykowisko jelenia. Jeździliśmy słuchać coś pięknego, naprawdę. Proszę mi wierzyć, że moja córka mnie sama wyciągała, tak mi się nie chciało. Kładliśmy się na takich łóżkach turystycznych, mieliśmy ornetkę, patrzyliśmy w gwiazdy. Robiliśmy to 3-4 razy w tygodniu. Każdego dnia rower, no spędzaliśmy mnóstwo czasu. Też dlatego może, że moja żona ma bardzo intensywną pracę i jej praktycznie nie ma w domu i to mnie bardzo boli. Natomiast w zeszłym tygodniu była u mnie córka. Jak cholera bałem się tego spotkania. Powiedziałem sobie, i o ile na pierwszym spotkaniu z żoną, w momencie jak ją zobaczyłem, łzy pociekły, chociaż mówiłem sobie, nie płacz, nie dałem rady tego panować, o tyle z córką było lepiej, bo mówię, no nie może dziecko wracać do domu widząc, że ojciec cierpi. Powiedziałem, że jestem tu prawie jak na wakacjach. Powiedziałem, że mamy piłkarzyki, to podkreśliłem niesamowicie. Dziecko się na tym skupiło. Natomiast w pewnym momencie zaczęliśmy milczeć. Dziecko na nie patrzyło, widziałem, że łzy ciekną i niestety poszło jak poprzednio. Natomiast w związku z pandemią mamy utrudniony kontakt z bliskimi. Natomiast o ile z żoną, to nawet nie to, że mamy zakaz. No żona podejrzewa, że nie jest w takich relacjach teraz ze mną, żeby chciała mnie przytulić. O tyle dziecko podeszło i muszę to zdradzić. Oddziałowy, który był, nie zareagował i przez 2 minuty się wyściskaliśmy. I już byłem szczęśliwy, że się udało. Chociaż miałem w niedzielę do tego stopnia zepsuty humor, że mówię, no nie wiem co będzie, jeżeli dziecko do mnie podejdzie i będzie oddzielone. No dziecko tego nie zrozumie, ja to zrozumiem. Dziecko tego nie zrozumie, ale udało się, było okej.
A córka ile ma lat?
10 i prawie pół. Rozmawiamy codziennie. Opowiada mi, dużo się dzieje, jak mnie nie ma. Jestem zdziwiony, myślę, że jak mnie zabraknie, będzie trochę nudniej. Ale jest ciekawie, ja się cieszę, że jest szczęśliwa. Ona wie, gdzie jestem. Oczywiście, że ona znaczy była tutaj, to się o rzeczy wie. Ale żona stwierdziła, że nie ma co ukrywać, bo lepiej dowiedzieć się od mamy niż od koleżanek, tak? Czy od kolegi, prawda? To byłaby sposób przekazania informacji dla dziecka na pewno, który byłby wstrząsem. Dziecko oczywiście wie, gdzie jestem. Za każdym razem pyta się, kiedy wyjdę. Ja nie wiem, kiedy wyjdę, bo o ile jeszcze jakiś czas temu była szansa, chociaż nie znam realiów przyznawania tego dozoru elektronicznego, chociaż powiem szczerze, gdyby mi się to udało, i to nawet nie jest kwestia bycia na wolności. A dodam pani jedną rzecz, że 2 razy śniło mi się, że jestem na wolności, dzisiaj miałem 2 razy. No niestety ranek te marzenia przerywa brutalnie, ale śniło mi się, chociaż tyle miałem tej ulgi. Natomiast to nie jest kwestia bycia samego już na wolności, bo mnie na wolności nie czeka życie usłane różami, bo mnie czeka wiele nieprzyjemnych spotkań, wiele spraw do wyjaśnienia i mnóstwo ciężkiej pracy. Teoretycznie tu mam większy komfort, natomiast wolałbym cierpienie fizyczne niż bycie odseparowanym, bo o ile będąc jeszcze człowiekiem wolnym, nie popełniając tych błędów, zawsze dziwiłem się, co to jest za kara dla przestępcy pobyt w więzieniu. Jest na koszt utrzymania swojego na barkach podatnika, to jest cholerna kara. Nie wiem, czy dla wszystkich, ale dla osoby, która ma rodzinę i z nią ma jakiekolwiek relacje, to jest ogromna kara. Tak samo te rzeczy, które na co dzień wydawały się bardzo prozaiczne, zwykły spacer. Ja nie mówię o... Bo nie byłem nieprowadził nigdy imprezowego trybu życia, wolałem zawsze gdzieś wyjechać, pozwiedzać i tak dalej. To zwykły spacer do lasu w tej chwili się wydaje niewiarygodnym szczęściem, które by mogło człowieka spotkać. Będąc ciągle wśród tych samych twarzy, tych samych murów, nie mogąc znaleźć nawet na chwilę miejsca, gdzie można się wyciszyć. To miejsce to jest tam msza sobotnia, którą uwielbiam, mimo że na wolności nie chodziłem do kościoła. Byłem osobą wierzącą, chodziliśmy tylko na święta i przyznam się, że nie chodziłem. Tutaj jest jedno to miejsce, jak trwoga to do Boga, gdzie człowiek znajduje to wyciszenie. No i te niedzielne spacery, kiedy przez tą godzinę, chociaż idąc, mam chwilę spokoju, bo tu ciągle ktoś przyjdzie porozmawiać. Nawet jak nie przyjdzie porozmawiać, to nie ma miejsca gdzieś cicho, bo wszędzie albo gra telewizor, albo są prowadzone rozmowy. I to jest naprawdę ciężkie dla osoby, która niespecjalnie jest towarzyska.
A kogo, czego, oprócz rodziny, właśnie spacerów, lasu, jeszcze panu brakuje?
Brakuje mi bardzo moich rodziców, ale nawet chyba więcej, może z tego tytułu, że więcej z nimi czasu spędzałem rodziców mojej żony, bo teściów miałem bardzo w porządku. O wszystkich mi brakuje.
A z takich prozaicznych rzeczy, nie wiem, jest jakaś potrawa, której panu brakuje?
Nie. Ja jako osoba chora na cukrzycę, mająca, można powiedzieć, ograniczone menu, ale to nie przestrzegam tego, nie ma co ukrywać. Tutaj mam, moja choroba wygląda dużo lepiej niż na wolności. Nie mogę poskarżyć się, że ktoś tutaj, że dzieje mi się tu krzywda, bo mogłem pomarzyć o takich cukrach, bo prowadziłem taki tryb życia, że ciężko było to ujarzmić, ale brakuje, pewno, że brakuje. Nie brakuje mi alkoholu, bo go nie piłem, brakuje mi słodyczy. Najbardziej słodyczy mi brakuje. Nawet ostatnio doszło do takiej śmiesznej sytuacji, kiedy na pierwszym widzeniu z moją żoną, odkąd stoi automat, kupiłam mi Snickersa, chciałam sobie go zostawić na później, tym bardziej, że nie byłem w stanie go jeść, okazało się, że nie można go wnieść. To taka prozaiczna rzecz, taki szczegół, tak żałowałem. No ale to mówię, no tutaj mamy zupełnie inne priorytety, prawda? Inne rzeczy są ważne. Natomiast kara największa jest z tytułu braku kontaktu z rodziną. To jest bezdyskusyjne. W tą niedzielę po raz pierwszy od pobytu tutaj nikt do mnie nie przyjechał, dlatego że żona zadzwoniła w czwartek bodajże. Później zadzwoniła, bo dywagowali, kto ma przyjechać. Niestety nie mam widzenia, a czekam na te widzenia. Czekam za każdą rzeczą, choćby miała być nieprzyjemna, która sprawi, że w tej monotonii się coś wydarzy. Naprawdę. Nawet bym miał być coś nieprzyjemnego. To coś się zmieni. Coś będę wiedział więcej, już będę wiedział, na czym stoję. W tej chwili nie wiem kompletnie. Natomiast bardzo dużo czasu straciłem i słusznie, bo jednak popełniając pewne błędy, mimo że z rodziny nikogo nie skrzywdziłem, skrzywdziłem ludzi obcych, znaczy obcych w takim sensie, że byli to moi klienci, przez 2 miesiące prawie nie mogłem liczyć na nikogo z zewnątrz, kto by pomógł mi w znalezieniu miejsca zamieszkania, mimo że z żoną stworzyliśmy dom, wybudowaliśmy dom. Jest dla mnie oczywiste, że nie mogę tam wrócić, przynajmniej w chwili obecnej, bo na pewno by to relacje i dla dobra dziecka by nie poprawiło. Dopiero od tygodnia bodajże mam adres, który umożliwia mi startowanie bransoletkę, natomiast dużo rzeczy się dzieje, które podejrzewam, że mi utrudnią to. Niemniej no, nie darowałbym sobie, gdyby nie wystartował, tak? Ponieważ mówię, wyjście dla mnie nie wiąże się z tym, że zacznę żyć. Absolutnie nie. Proszę mi uwierzyć, że dla mnie tam się zacznie większe piekło niż mam tutaj. Tu piekła nie mam, tam będę miał piekło prawdziwe, natomiast trzeba stanąć twarzą w twarz z tym, co się zrobiło, z tymi błędami. I w moim przypadku im wcześniej, tym lepiej, ponieważ pewne rzeczy nie cierpią zwłoki. To między innymi też kontakt z dzieckiem.
A czas spędzany tutaj, poza tym, co już pan powiedział, to jest także pisanie artykułów do Gazetki Więziennej.
Tak jest. Znaczy, to jest dużo powiedziane pisanie. To jest w większości jednak przepisywanie, bo mamy utrudniony kontakt ze światem poza telewizją. Nie jestem merytorycznie do tego stopnia przygotowany, żeby pisać własne artykuły, może je bardziej uzupełniam. Jest pewna są kwestie, na których się bardzo dobrze znam, ale podejrzewam, że osadzonych, do których trafia gazetka, to by nie poruszyło, bo znam się i na fizyce nie będzie odbiorców, znam się na astronomii, wędkarstwie, nie znajdę odbiorców. Tak więc piszemy rzeczy, no staramy się tutaj te gusta trafić, natomiast cieszyłbym się, gdyby się okazało, że ta gazeta jest czytana od deski do deski, a słysząc, że róbcie więcej krzyżówek, no to się okazuje, że ta robota może nie jest na darmo, natomiast dla nas jest to pewna odskocznia, a dla osadzonych myślę, że tam jest coś czytane. Natomiast jest na pewno jakaś nobilitacja, że się tutaj dostało możliwość prowadzenia tej gazetki i starać się, żeby ona jednak była zrobiona rzeczowo, bo jest to ciężka robota, bo tych artykułów jest wiele.
No tak, gazetka potrafi liczyć 50 stron.
Tak jest i to jest zrobione drobną czcionką, z małymi odstępami i to naprawdę jest to. Ale powiem pani, że największym problemem jest znalezienie artykułów, bo wiadomo, no, my nie mamy dostępu do internetu. Internet jest źródłem wiedzy wszelakiej, ale w większości jest zweryfikowany, czyli mielibyśmy ułatwione zadanie. Mamy gazety, nie zawsze aktualne, a nadążyć tutaj za wydarzeniami, na przykład jak skończone igrzyska w Tokio, jak Mistrzostwa Europy w siatkówce, tutaj pani nadała ten wydruk, co nam umożliwił zakończenie tego etapu, czy żużle, na którym się kompletnie nie znam, ale mój przedmówca jest fanem żużla, no to tam jest jeden artykuł Piotrka. No musieliśmy skorzystać z zewnętrznych źródeł informacji. To powoduje, że ta gazeta jest na czasie, nie? Jest i ciekawa, i na czasie.
A co do krzyżówek, to też w sumie cieszy, no bo dobrze, że ćwiczą umysł.
Powiem pani tak, jeżeli tą krzyżówkę rozwiązują w celi i na głos rzucają hasła i 12 osób oceniają, tam są te zagadki logiczne, a tu już tak kolorowo nie jest. Tak więc, no krzyżówka jak najbardziej, się nie dziwię, bo największą bolączką jest znalezienie zajęcia. To jest coś niewiarygodnego. Ja tak przy okazji dodam, że ja tutaj tą pracę w bibliotece bardzo szanuję, bardzo ją lubię, natomiast są dni, kiedy nas w czterech, w czwórkę tutaj, zdaję sobie pani sprawę, że jest tutaj bywa ciężko, bo nienauczony jestem siedzenia, naprawdę. Nienauczony jestem spania w ciągu dnia. Podziwiam ludzi, którzy śpią w ciągu dnia i wieczorem zasypiają, bo ja 22 to jeszcze z 2-3 godziny leżę. Tak więc no, to jest największa bolączka, brak zajęcia.
Dziękuję panie Tomaszu. Życzę przede wszystkim no, jak najszybszego powrotu do rodziny, legalnego powrotu do rodziny.
Ja przyjmuję te życzenia z wielką wdzięcznością, natomiast zrobię wszystko, żeby tak było. Nie wszystko ode mnie zależy, ale naprawdę liczę, że to będzie szybciej niż później. Bardzo dziękuję.